Niedawno obchodziliśmy 85. rocznicę zbrodni katyńskiej i nie musiałem się długo zastanawiać, jaki film wybrać, który opowiada o tych wydarzeniach tragicznych. Z perspektywy II wojny światowej i z perspektywy historii Polski. Katyń Andrzeja Wajdy, film z 2007 roku. Ten film wydaje się wiernie odwzorowywać niemal w 100% to, co się wtedy stało w roku 1940. No ale czy na pewno? I jaka historia Andrzeja Wajdy kryje się w tym filmie? O tym porozmawiam z Jarosławem Kłaczkowym, profesorem Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dobry wieczór.
Dzień dobry, dobry wieczór Państwu.
Jeżeli chodzi o ten film, to jest jeden z lepszych, jeżeli w ogóle nie najlepszych filmów Wajdy, jak dla mnie przynajmniej. Zresztą nie tylko moim zdaniem, bo przecież ten film był nominowany do Oscara, ale tym bardziej on jest poruszający, że przecież to jest taki trochę osobisty film Wajdy, bo jego ojciec również zginął w 40 roku.
Tak, jego ojciec Jakub Wajda był oficerem Wojska Polskiego, stacjonował w Radomiu. Tam stacjonował 72. Pułk Piechoty. Na początku XXI wieku miała miejsce taka właśnie niesamowita historia, że podczas prac ziemnych, tam chyba wymieniano rury gazociągu, robotnicy przy dawnym domu oficera odnaleźli szablę oficerską właśnie Jakuba Wajdy. Więc możemy się przenieść trochę w czasie i wyobrazić sobie ten początek września 1939 roku, kiedy oficer Wojska Polskiego Jakub Wajda żegna swoją żonę, żegna swoich synów, w tym Andrzeja, zostawia galowy mundur, zostawia galową szablę i idzie na front. To była ostatnia scena, kiedy rodzina widziała swojego męża i ojca. Później oczywiście, kiedy Niemcy zajęli to miasto, wysiedlili Polaków z tego domu oficera. Rodzina mieszkała zupełnie gdzie indziej, a po tylu latach dopiero ta szabla wróciła, można powiedzieć, do świadomości ogólnopolskiej, ale też i rodziny.
No właśnie, no i udaje się tutaj na wojnę, na początek z Niemcami, no ale 17 września przecież wkraczają Rosjanie. I co może zdziwić też widzów, kiedy oglądają ten film, to Artur Żmijewski, czyli filmowy Andrzej, który mówi, że przecież nas Sowieci traktują jako jeńców wojennych, chociaż my tak naprawdę wojny z nimi nie prowadzimy. To prawda?
Tak, to jest właśnie taka sekwencja tych tragicznych wydarzeń września 1939 roku. To szybkie parcie Niemiec przez ziemię polskie całkowicie zdezorganizowało polską obronę. Ten motyw wojny obronnej i przede wszystkim bronienia granic rozciągniętych przecież, jak doskonale wiemy, rozciągnięcia armii wzdłuż tych trudnych właściwie do obrony, a właściwie niemożliwych do obrony granic, po 3 dniach pęka i właściwie zaczynają się te działania takie już bardzo mocno odosobnione. Pojawia się koncepcja tego tak zwanego przedmościa rumuńskiego, czyli oparcia tej ostatniej linii obrony i czekania na pomoc sprzymierzonych, której oczywiście miało nie być, ale Polacy o tym nie wiedzieli, na tych tak zwanych bezpiecznych granicach, czyli Węgry z tyłu i Rumunia z tyłu i przez przede wszystkim sojuszniczą Rumunię w teorii miały iść dostawy z zachodu do walczącej Polski, ale oczywiście ta agresja sowiecka to całkowicie wywróciła do góry nogami. I w związku z tym, że rząd polski też wycofywał się z Warszawy, później w stronę Kresów Wschodnich i znalazł się 17 września tuż przed granicą rumuńską, ta wiadomość o agresji sowieckiej w sposób naturalny jeszcze bardziej pogłębiła te wszystkie wydarzenia, które miały taki, a nie inny przebieg. W późniejszych dziejach historycy surowo oceniali oczywiście działania władz polskich, że nie wypowiedział wojny Związkowi Radzieckiemu czy Związkowi Sowieckiemu, ale z przyczyn takich, a nie innych, pewnie zabrakło na to po prostu fizycznie czasu. Natomiast władze polskie zawsze podkreślały, że był to akt agresji, uważały drugiego, i słusznie zresztą, uważały drugiego agresora za drugiego faktycznego okupanta ziem polskich, który wbił ten przysłowiowy nóż w plecy walczącej armii polskiej od 1 września 1939 roku.
Rozumiem, że Sowieci jakby przedstawiali to w ten sposób, tą swoją inwazję na Polskę, że przecież upadło państwo polskie, więc jesteśmy tutaj z misją humanitarną wręcz.
No, tego określenia nie używali, natomiast oczywiście przygotowania trwały od dawna. Opóźnienie sowieckie wynikało z różnych przyczyn. Tak? No bo wiadomo, że w fakcie Ribbentrop-Mołotow ustalili przecież podział stref wpływów, ale przecież on nie polegał na tym, że Niemcy zajmą całe ziemię polskie i później łaskawie Sowieci sobie przyjdą już na gotowe, tylko obie armie miały uderzyć na Polskę w określonym czasie. Stalin zwlekał trochę z tym uderzeniem na Polskę z kilku przyczyn. Obserwował sytuację na zachodzie, jak się zachowają alianci, I ta tragiczna dla Polski decyzja sprzymierzonych z Abbeville, że front polski jest stracony i nie ma sensu się tutaj w tym momencie angażować, że front polski czy ziemie polskie zostaną i tak poddane okupacji i kiedyś w przyszłości będą dopiero przedmiotem znowu działań wojennych, tej już wojny światowej, która miała miejsce od 3 września 1939 roku po wypowiedzeniu wojny przez Wielką Brytanię i Francję. I też w tej samej sekwencji nocnej z 17 na 18 września zostaje wezwany do siedziby sowieckiej dyplomacji polski ambasador Grzybowski, któremu się właśnie ogłasza, że według informacji, jakie Sowieci mają, państwo polskie przestało istnieć, co było oczywiście kłamstwem. I w związku z tym wojska sowieckie muszą, czy Związek Sowiecki musi wziąć pod opiekę te narody słowiańskie, które wschodniosłowiańskie, które zamieszkują polskie kresy, czyli Białorusinów, Ukraińców.
I Grzybowski dlatego, tej noty przecież sowiecki tej informacji nie przyjął.
Tak jest. Oczywiście, że nie przyjął i dlatego Związek Sowiecki musi wejść na teren Polski. Ambasador Polski odmówił przyjęcia tej noty, ale nie miało to najmniejszego znaczenia. Decyzja o agresji zapadła i spowodowała też konsternację po polskiej stronie granicy, bo tam stacjonowało jeszcze bardzo dużo polskiego wojska. I Sowieci, jak to Sowieci, bardzo często z takim azjatyckim podejściem do prowadzenia i polityki, i wojny, bardzo często mistyfikowali swoją faktyczną agresję. Mówili, że przychodzą na pomoc Polsce, po czym rozbrajali oczywiście polskich żołnierzy, mordując bardzo często od razu oficerów, biorąc innych pozostałych podoficerów czy szeregowych do niewoli, bądź używali jakichś innych form mistyfikacji. Czasami dekorowali czołgi czerwonymi i biało-czerwonymi flagami. To bardzo pogłębiało chaos i nie wiadomo było właściwie, po co ci Sowieci się pojawili. Czy rzeczywiście idą nam na pomoc, czy to jest agresja. A jeszcze bardziej to pogłębiała ta, chyba ostatnia z tego co pamiętam, dyrektywa naczelnego wodza przed przekroczeniem granicy z Rumunią. Sowiety wkroczyły, z Sowietami nie walczyć.
Nie podejmujemy walki, tak jest.
Nie podejmujemy walki. Właściwie wojskowy, który jest przyzwyczajony do wyraźnego rozkazu, w tym momencie nie wie właściwie co robić, bo naczelny wódz stwierdza fakt, że Sowiety wkroczyły, a następnie stwierdza, że z Sowietami nie walczyć, ale wyjaśniać sprawę. Tak? No, wojsko nie jest od wyjaśniania sprawy, tylko od prowadzenia działań wojennych. Ale z drugiej strony właśnie trudno z dzisiejszej perspektywy zrozumieć dramaturgię tamtego czasu, kiedy można powiedzieć wszystko się nagle waliło władzom polskim. Front radykalnie się kurczył, a tu jeszcze pojawiał się kolejny agresor i trzeba było podejmować błyskawicznie decyzję przy tej rwącej jeszcze łączności, która była kulą u nogi naczelnego wodza.
Rozumiem, że te zapiski Artura Żmijewskiego, które widzimy w filmie, kiedy on pisze w tym pamiętniku, czy raczej w kalendarzu, to jest oparte o prawdziwe źródła.
Jest to oparte na zapiskach majora Solskiego, które zresztą zostały po 1989 roku też wydane drukiem. One zostały znalezione wiosną 1943 roku w tym lesie katyńskim. One są, można powiedzieć, namacalnym dowodem, kto dokonał zbrodni. Major Solski pisze wiosną 1940 roku, że przywieźli nas do jakiegoś lasu, zabierają nam biżuterię, zabierają nam pas główny, zabierają nam inne rzeczy, pytają się o kosztowności i zadaje pytanie na końcu, co z nami będzie. Minutę później, zapewne na tym się urywa ten zapisek, minutę później czy dwie minuty później majora Solskiego tak samo potraktowano, tak samo spętano i doprowadzono nad dół śmierci i zastrzelono strzałem w tył głowy. Więc te jego słowa, można powiedzieć, tuż przed egzekucją są jawnym dowodem na kłamstwa sowieckie, które od 1940 roku propaganda sowiecka rozsiewała, że oni z tą zbrodnią nie mieli nic wspólnego. Bo mieli, to oni jej po prostu wiosną 1940 roku dokonali. A Solski, idąc na śmierć, jeszcze to dokumentował.
Tutaj mówimy cały czas o żołnierzach, oficerach, o tej zbrodni, tylko że ten film skupia się przede wszystkim na kobietach. Głównym bohaterem są właśnie kobiety, które przecież czekają na powrót swoich mężów, na powrót swoich synów, w ogóle oficerów, dokładnie tak. No i tutaj mamy taką przebitkę. Z jednej strony widzimy, co się dzieje w trakcie wojny, kiedy Sowieci nie pozwalają w ogóle też na kontakt z tymi oficerami. Chociaż jest tam taka jedna scena, kiedy przecież ta jedna z głównych bohaterek podchodzi do Andrzeja, do Artura Żmijewskiego. I troszeczkę się zastanawiałem, bo ona namawia go do ucieczki, natomiast ten powiedział, że nie ucieka, bo nie pozwala mu na to honor. Nie jest to trochę na wyrost, ta scena?
No właśnie, to trzeba trochę zrozumieć mentalność przedwojennych polskich oficerów, którzy rzeczywiście sprawy honoru, nieprzypadkowo dlatego oficer przecież, pułkownik Józef Beck mówił w swoim najsłynniejszym przemówieniu o honorze.
Tak jest.
Honor oficerski, dlatego można powiedzieć, był wyniesiony na piedestał. Armia zresztą była na takim świeczniku wręcz w II Rzeczpospolitej. Była pewnym takim narodowym skarbem, w który wierzono i który bardzo szanowano. Dlatego też tą kwestię honoru bardzo pilnie traktowano. Z punktu widzenia właśnie tej odpowiedzi, oczywiście większa część sytuacji tak wyglądała, bo przecież zdecydowana większa część tych oficerów została przez Sowietów właśnie złapana. Tak? Oni nie odpruwali sobie tych gwiazdek oficerskich, nie udawali szeregowych i gdzieś tam się rozpływali, chociaż takie sytuacje oczywiście również miały miejsce. Tak? Natomiast większa część uważała, że skoro jest wojna, oni są oficerami, przysługuje im ochrona międzynarodowa. Państwo, które ich najechało, podobnie jak Niemcy, wydaje się, powinno szanować te wszystkie konwencje, które obowiązują wobec jeńców wojennych.
No a poza tym przecież, tak jak pan powiedział, wojna trwa, więc pewnie Polska, czy rząd polski nowy, czy siły nowe zbrojne będą nas potrzebować, tak? Więc musimy przetrwać.
Oczywiście, musimy przetrwać. I dlatego też pewnie z tego względu podejmowano takie, a nie inne. Przede wszystkim też właśnie ta kwestia honoru odgrywała i poczucie solidarności z kolegami, tak? Nie możemy kolegów zostawić, a sami uciec po prostu z tego miejsca, to pewnie determinowało takie jednostkowe decyzje, które okazały się tragiczne w skutkach, bo od samego początku było widać, że Związek Sowiecki zupełnie inaczej podchodzi do kwestii oficerów, niż to było do tej pory wszędzie przyjęte. Przede wszystkim chociażby taki banalny fakt, już pomijając mordy od razu we wrześniu 1939 roku, ale później już po wzięciu do niewoli. Oficerowie polscy w teorii powinni być przekazani oddziałom wojsku sowieckiemu. Tak? To wojskowi sowieccy powinni ich gdzieś tam internować i ich pilnować, tak? W jakichś obozach jenieckich. I od razu staje się zupełnie co innego. To właśnie ci oficerowie przechodzą pod jurysdykcję NKWD, czyli policji, czyli tajnej policji politycznej,
tak,
która w Sowietach przeżyła terror i strach. Czyli od samego początku był już zdecydowany wyłom. Nie wojsko, ale policja zajmuje się wziętymi do niewoli polskimi oficerami.
Wracając jeszcze do tych kobiet, do tych głównych bohaterek, to tak jak mówiłem, mamy przebitkę tego, co się dzieje w czasie wojny i tego, co się dzieje tuż po wojnie. One co prawda zdają sobie sprawę albo wiedzą w 100%, że ich mężowie, ich synowie zostali zamordowani w Katyniu, czy też w innych miejscach, gdzie mordowano oficerów. Jeden przecież z uczniów, kiedy stara się o to, żeby został przyjęty do jednej ze szkół, żeby zdać maturę, to w swoim życiorysie mówi o tym, że jego ojciec został właśnie zamordowany w Katyniu. Natomiast dwóch nauczycieli, czy dwóch wykładowców mówi mu, że musi to zmienić, bo inaczej przecież nie zostanie przyjęty. Ten z kolei jest tak wściekły, że zrywa propagandowy plakat, potem gonią go żołnierze. Jak właściwie Sowieci, czy w ten sposób tak tuszowali albo tak reagowali na takie, powiedzmy, wybryki w cudzysłowie oczywiście ogromnym, że ludzie nie podporządkowują się tej oficjalnej wersji, że to naziści przecież zamordowali żołnierzy polskich?
Takie sytuacje na pewno mogły mieć miejsce, bo przecież ludzie najczęściej reagują emocjonalnie. 100% społeczeństwa nie myśli realiami politycznymi, bo nie jest politykami. Politykami czy myśleniem politycznym jakimś tam wyrachowanym, cynicznym, że trzeba lepiej nic nie mówić, bo mogą być jakieś konsekwencje, myśli jakaś mniejsza część zawsze społeczeństw. Natomiast szczególnie rodziny, które nagle spotkały się z tą sytuacją, kiedy wiosną 1943 roku ogłoszono listy katyńskie i ta ponura wiedza o tym, co się mogło z ich bliskimi nie tylko w Katyniu, ale i w innych miejscach stać, docierała, to poczucie wielkiego też kłamstwa, w jakim od samego początku ta sprawa katyńska była, bo przecież od roku 1943 aż do 1990 Związek Sowiecki konsekwentnie kłamie na ten temat, nie tylko na forum wewnętrznym, ale przede wszystkim na forum międzynarodowym. I cały aparat sowieckiej propagandy i związany z tym aparat propagandowy też nowych zainstalowanych władz komunistycznych w Polsce czy w innych krajach komunistycznych temu celowi służy. Tak? I te rodziny zostają właściwie zostawione same sobie, bo nikt nie staje oficjalnie po ich stronie. Ani te nowe komunistyczne władze, które mówią dokładnie to samo, co każe Moskwa, ani cały aparat państwa, w tym też i system szkolny. Dlatego takie sytuacje na pewno miały miejsce, bo ludzie reagowali w sposób naturalny i emocjonalny. A szczególnie też, że tuż po wojnie jeszcze miano nadzieję, że może się coś zmieni, prawda? Nie mieliśmy jeszcze stalinizmu, mieliśmy mieć wybory, które miały być wolne. Z Londynu wrócił przecież Mikołajczyk. Wszyscy żywili nadzieję, że w tych wyborach komuniści te wybory przegrają i ta niepodległa Polska jednak wróci. Stało się oczywiście zupełnie inaczej, zgodnie z myślą Stalina, że nieważne kto jak głosuje, ale ważne kto liczy głosy.
Dokładnie tak. A jak Sowieci reagowali, czy jak karali właściwie tych cywilów za... Jeżeli doszły ich takie słuchy, że właśnie ktoś chce rozprzestrzeniać, to jest złe słowo, ale chce głosić tą prawdę o Katyniu.
No, najlepszym tego przykładem, jak byli konsekwentni w tej materii, świadczy fakt, że na Zachodzie nawet, w Wielkiej Brytanii czy w innych krajach, znikali albo znajdowano martwe osoby, które mniej lub bardziej miały coś wspólnego właśnie z tą sprawą katyńską. Byli świadkami ekshumacji, czy byli świadkami zbrodni, jak jakiś tam chłop spod Smoleńska, którego później znaleziono gdzieś powieszonego właśnie na Zachodzie. Czyli można powiedzieć, to było takie działanie typowe, jak w organizacji przestępczej, likwidowanie świadków swojej zbrodni. I w tym Sowieci byli konsekwentni przez jeszcze wiele, wiele lat.
Też w tym filmie ukazany jest fragment z kolei filmu propagandowego niemieckiego, kiedy odkryte zostały w 1943 te groby polskich żołnierzy. Jak tutaj Niemcy z kolei? No bo Sowieci wiadomo, że oskarżali Niemców potem, ale jak z kolei Niemcy propagandowo to wykorzystywali? Bo też to widzimy w filmie, kiedy oni przekonują, że to na pewno Sowieci, natomiast Sowieci odpowiadają, że to na pewno Niemcy.
Tak, no właśnie to jest kolejny taki przykład właśnie tragizmu Polaków, czy w ogóle sytuacji obywateli polskich czasu II wojny światowej, bo przypomnijmy, co się dzieje w kwietniu 1943 roku, chociażby w Warszawie. Wtedy trwa likwidacja getta w Warszawie, trwa likwidacja ostatnich żydowskich mieszkańców getta warszawskiego, trwa likwidacja powstania w getcie warszawskim, trwa Holokaust. Z jednej strony hitlerowcy rozpętują niesamowitą skalę terroru na ziemiach polskich, wprowadzają masowe ludobójstwo, a z drugiej strony, ogłaszając informacje o dołach katyńskich, jakby starają się wykreować w takiej aureoli, że oni są jedynymi obrońcami przed tym azjatyckim bolszewizmem, który tu całkowicie zasieje spustoszenie. Więc można powiedzieć, to jest taka schizofreniczna sytuacja, że jeden morderca mówi o drugim mordercy, że tamten jest mordercą, a ja jestem waszym obrońcą. I w takiej trudnej sytuacji znaleźli się Polacy właśnie wiosną 1943 roku, aczkolwiek nikt nie wątpił w to, że akurat tu Niemcy mówią prawdę. A Niemcom było to po prostu na rękę, bo w roku 1943 sytuacja na froncie wschodnim była już po prostu zupełnie inna niż w roku 1941. Prawdopodobnie Niemcy już wiedzieli wcześniej przecież o tych grobach katyńskich. Te tereny przecież zajęli jeszcze w roku 1941. Wtedy tego nie upubliczniali, ale kiedy przegrali pod Stalingradem, kiedy sytuacja na froncie wschodnim radykalnie się zaczęła po Stalingradzie zmieniać, nagle użyli tego właśnie, tej właśnie sprawy, tej zbrodni sowieckiej do tego, żeby może spróbować coś zmienić w tej układance, przede wszystkim wśród sprzymierzonych. Co im się oczywiście nie udało, bo nie było na to przede wszystkim zgody ani przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, ani Churchilla, który już miał coraz mniej zresztą do powiedzenia w tym dwubiegunowym coraz bardziej świecie aliantów, czyli Moskwa i Waszyngton w czasie II wojny światowej.
Myślę, że o jeszcze jednym wątku możemy porozmawiać, bo równolegle do tragedii polskich oficerów jest jeszcze tragedia profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tak, Niemcy ich zapraszają, mają rozmawiać, a tu się nagle okazuje, że wszyscy zostają zapędzeni do obozów pracy.
No, dokładnie, i obozów koncentracyjnych. Tak, i tu mamy właśnie też atak na polską inteligencję ze strony jednego i drugiego oprawcy, z jednego i drugiego agresora, bo przecież aresztowanie...
Tylko przypomnę, że to było tak zwane Sonderaktion Krakau.
Tak jest, Sonderaktion Krakau. Oczywiście w listopadzie 1939 roku profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego zostają zaproszeni na jakiś rzekomo wykład. Nauczeni starych, jeszcze pamiętający może jeszcze stare austriackie czasy, skoro władza niemiecka zaprasza na wykład, no to przychodzimy, większa część tej kadry akademickiej przychodzi. Ten SS-man informuje ich tylko, że zostają aresztowani, trafiają w większości do obozów koncentracyjnych, gdzie duża część z nich ginie. Tak? I w tym filmie Andrzeja Wajdy jest to klasycznie pokazane, że te ciosy spadają z jednej i z drugiej strony. Ta właśnie kobieta traci męża z ręki Niemców, bo on jest właśnie tym profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, i syna z rąk Sowietów, który ginie w dołach katyńskich. To jest ten tragizm losu Polaków właśnie II wojny światowej, że nie było lepszego, można powiedzieć, okupanta. Obaj mieli jeden cel, zlikwidowanie polskiej elity i przekształcenie Polaków w naród niewolników.
A niektórzy, zdarzyło się, że niektórzy przeżyli tą zbrodnię katyńską, bo pojawia nam się jeden oficer, zresztą nie chcę powiedzieć towarzysz, ale kolega tego Andrzeja, Artura Żmijewskiego, który wraca po wojnie do Polski i któremu się zarzuca, że on przeżył, a inni nie. I on nawet popełnia samobójstwo, ponieważ on chce, znaczy on zdaje sobie sprawę, co się stanie, jeżeli on nie będzie podążał za tą oficjalną wersją tego, co się stało w Katyniu, prawda? Natomiast on przecież popełnia samobójstwo na samym końcu, mając pewne wyrzuty sumienia. To niektórzy oficerowie jakby, nie wiem, mogli pójść na współpracę i przeżyć, tak?
Ocalało, ktoś kiedyś mądrze powiedział, że zawsze zostaje jakiś świadek zbrodni. I tutaj też Sowieci nie wymordowali 100% jeńców polskich. I przeżyło gdzieś około 400 osób tą rzeź katyńską z różnych przyczyn. Tu nie można jakby ich wszystkich klasyfikować w jednej odsłonie, bo były różne przyczyny. Przykładowo Stanisław Swianiewicz, który później napisze swoją legendarną książkę na emigracji, był uznanym sowietologiem. I on już jechał w tym transporcie do Lasu Katyńskiego, dojechał na stację, zaczęli ich wyprowadzać do tych czarnych autobusików, które wiozły na miejsce egzekucji i w tym momencie jego odłączono. Został wysłany do Moskwy, ale został wysłany do Moskwy z tego względu właśnie, że odkryto w ostatniej chwili, że on jest wybitnym polskim sowietologiem, w związku z tym stwierdzono, że trzeba go jeszcze bardziej wybadać, przesłuchać. I tak trafił na Łubiankę, tam był przesłuchiwany, siedział aż do 1941 roku, doczekał amnestii, później z Andersem wyszedł na zachód. Takich przypadków było dużo. Druga grupa to byli oficerowie mniej lub bardziej o jakichś tam lewicowych bądź lewicujących poglądach. No przecież pułkownik Berling na przykład, tak? Chociażby. I oni później trafili do tej tak zwanej willi szczęścia, gdzie taka dość ponura nazwa, bo ona oznaczała po prostu tych, którzy uniknęli kaźni wiosną 1940 roku. I oni w dużej mierze później zostali w Związku Radzieckim po wyjściu armii Andersa i związali się z komunistami. A następnie w 1943 roku zaczęli budować tą komunistyczną armię, która miała iść właśnie na wschód razem z wojskiem sowieckim, tą armię, pierwszą dywizję imienia Tadeusza Kościuszki. Czy część poszła na współpracę? No, trudno coś wyrokować, coś jednoznacznie stwierdzić bez dokumentów archiwalnych. Takich dokumentów archiwalnych najprawdopodobniej nigdy nie zobaczymy, bo one są w archiwach rosyjskich i są po prostu dla nas niedostępne. Możemy się zastanawiać, domniemywać, co stało za przyczyną takich, a nie innych decyzji NKWD w poszczególnych sprawach, ale generalnie jak widać po skali ofiar, ponad 97% osób, które dostały się w ręce sowieckie, zostało straconych wiosną 1943 roku. To wyraźnie wskazuje fiasko polityki sowieckiej wobec oficerów polskich, żeby ich skomunizować, żeby ich przekonać do idei komunizmu czy współpracy ze Związkiem Sowieckim. To jest bardzo wysoki wskaźnik honoru polskiego oficera i i stania na straży niepodległej Rzeczypospolitej.
Honor do samego końca. A jeszcze korzystając z tego, że mamy no niecałe 3 minutki, to tak na szybko jeszcze zapytam. Bo w filmie, w końcowych scenach no widzimy, jak Sowieci no brutalnie rozpiewają się z żołnierzami polskimi. Oczywiście strzał w głowy, związanie rąk, przywiązanie tych liną, tych rąk do szyi, żeby w ogóle ich obezwładnić. Tak to właśnie wyglądało?
Tak, ten tak zwany węzeł katyński, którego symbolem są te dłonie wykopane w lesie katyńskim, już odłączone od reszty korpusu osoby nieżyjącej. To można powiedzieć przeszło do historii. Tak rzeczywiście było. Oficerowie najczęściej byli pętani jeszcze, żeby oczywiście osłabić ich opór. Też i odpowiednio dobierano poszczególne transporty, żeby rozbić te więzi grupowe, które się przez te kilka miesięcy niewoli wytworzyły, czyli brano ludzi z różnych baraków, tak żeby w tej chwili, w tej godzinie śmierci nie wybuchł jakiś bunt czy próby oporu. Więc można powiedzieć, od samego początku panowano nad tą sytuacją, żeby nic nie wymknęło się spod kontroli. Starano się też ukryć wszystkie artefakty związane z jeńcami. Najczęściej wykopywano jeszcze jakiś osobny dół i tam zrzucano właśnie te wszystkie plecaki oficerskie, czy jakieś tam inne jeszcze jakieś elementy, które ci oficerowie zabierali z sobą z obozów, bo przecież im mówiono, że jadą gdzieś do krajów neutralnych, więc oni się szykowali na podróż. A ta podróż zakończyła się bardzo szybko w dole śmierci. Zakończyła się po prostu brutalną śmiercią przez strzał w potylicę.
Moim i Państwa gościem był Jarosław Kłaczkow, profesor Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję. Do widzenia.